Ukraina nie będzie w pełni usatysfakcjonowana owocami szczytu NATO, twierdzi szef MSZ-u. Chodzi o jej możliwość przystąpienia do sojuszu. On nie odszedł, tylko dalej jest. Anna Dymna wspomina Jerzego Sztura. W faktach także podpowiedź, jak przetrwać tropikalne noce. A na początek ważne informacje dla kierowców jadących S8-ką w Łódzkiem. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Złoczew i Wieluń. Ciężarówka wjechała tam w pojazd zabezpieczający miejsce pożaru samochodu osobowego. Ukraina może nie być usatysfakcjonowana owocami szczytu, ponieważ panuje przekonanie, że może wejść do NATO dopiero po wojnie, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Waszyngtonie, gdzie rozpoczął się szczyt NATO. Jak podkreślił, podczas trzydniowych obrad sojusznicy zadeklarują olbrzymią pomoc materialną dla Ukrainy w wysokości 40 miliardów dolarów. Zostanie także utworzona grupa państw, w skład której wejdzie też Polska, które podpisały porozumienie o współpracy z Ukrainą w sprawach bezpieczeństwa. O czym jeszcze mówił Radosław Sikorski w Waszyngtonie? Zajrzyjcie na rmf24.pl. Zatrudnieniem obcokrajowców przy inwestycji Olefiny nie zajmował się Orlen, ale firma Hyundai, która była jej wykonawcą, mówił przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej były szef Orlenu. Daniel Obajtek, który stawił się przed komisją dopiero na czwarte jej wezwanie, zaproponował, by o kwestię zatrudnienia śledczy pytali szefa Hyundai'a. Przesłuchanie obserwował Tomasz Skory, a co jeszcze mówił Obajtek?
Były szef Orlenu zaprzeczyłby kiedykolwiek rozmawiał z byłym wiceministrem Wawrzykiem, czy zabiegał w MSZ o ułatwienia wizowe dla pracowników z Dalekiego Wschodu. Sprawy zatrudnienia przy inwestycji należały do wykonawcy, mówił.
Nie wiem, być może Hyundai rozmawiał z rządem poza moją informacją, ale generalnie Hyundai rozmawiał z firmą Orlen, czyli z firmą, która mu płaciła.
Trzygodzinne przesłuchanie pełne było spięć i utarczek śledczych ze świadkiem. Daniel Obajtek, który przedstawił się jako polityk, samo uporczywe wzywanie go nazywał politycznym przedstawieniem.
Przed wyborami był show polityczny. W ciągu 2 tygodni byłem wezwany 2 razy. Jakoś po wyborach miesiąc czasu minął i dopiero po miesiącu tu jestem.
Za wcześniejsze niestawianie się przed komisją na jej wniosek sąd ukarał już Obajtka 3 karami po 3000 zł.
W mojej pamięci nie odszedł, tylko dalej jest. Tak o Jerzym Szturze mówiła w radiu RMF24 Anna Dymna, jego wieloletnia partnerka teatralna i filmowa.
Praca z nim była radością. On takie coś wywoływał, jak się z nim pracowało. Zawsze świetnie przygotowany. Niezwykle kontaktowy partner. Taki, że rzeczywiście było coś takiego, że praca to troszeczkę było tak jak zabawa też. Że taka radość w tym wszystkim była. Jurek, akurat ja go znam z takiej strony, że był zawsze pełen humoru, dowcipu. I jak potrzebowałam jakiejkolwiek pomocy w życiu, to z tym wiedziałam zawsze, że Jurek jest.
Aktorzy spotkali się jeszcze w szkole teatralnej, razem pracowali w Starym Teatrze, razem grali też w wielu filmach, między innymi Duże Zwierzę, którego Jerzy Sztur był także reżyserem.
Wakacje na gorąco w RMF FM.
Jak wyspać się w czasie tropikalnych nocy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni? A taki właśnie pogodowy scenariusz kreślą na najbliższy czas synoptycy niemal w całej Polsce. Jak zatem zadbać o zdrowy sen, wyjaśnia specjalista pediatrii i medycyny podróży dr Łukasz Durajski.
Trzeba pamiętać o tym, aby się nawodnić przed snem. To jest absolutna konieczność. I posiłek, czyli ta kolacja rzeczywiście też była odpowiednia, żeby przede wszystkim nie była ciężka. W trakcie kolacji musimy pamiętać o tym, aby rzeczywiście najlepiej to były rzeczy lekkie, soczyste. Tu bardzo dobrze przecież sprawdzą się owoce, które powodują, że najemy się, nie pójdziemy głodni spać, a jednocześnie też będzie dodatkowe nawodnienie.
Jak przetrwać upalne dni i tropikalne noce? Podpowiadamy na naszej stronie internetowej. Polecam rmf24.pl. Sytuacja na Ukrainie oraz rozpoczynający się w Waszyngtonie szczyt NATO były jednymi z tematów rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Wojciechem Lorencem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Nie będzie żadnych dat, żadnego kalendarza, żadnej obietnicy członkostwa. Będzie nowa narracja o moście do NATO. Te porozumienia dwustronne, które są podpisywane z Ukrainą przez kilkadziesiąt państw, teraz kilkanaście już je podpisało, to będzie pokazywane jako właśnie budowanie mostu Ukrainy.
Dobrze, ale
NATO.
Ten most i te zapowiedzi to jest taki cukierek, który ma osłodzić tą gorzką pigułkę, że żadnego
nie ma realiów,
NATO nie będzie na
tak,
tym
nie
etapie.
Ma realiów politycznych takich, które by przede wszystkim nie ma decyzji w samych Stanach Zjednoczonych, nie ma decyzji w Niemczech i ten most może prowadzić donikąd.
No, rozumiem, że to jest też efekt, znaczy to jest też dla Ukrainy bardzo wyraźny sygnał i nawet Zełenski specjalnie się już nie buntuje. Kiedyś mówił ostrzej o tym, że dajcie w końcu tę datę, dajcie coś konkretnego.
Na razie tyle, co Zachód jest gotów dać, to jest obietnica wsparcia tak długo jak trzeba. Oczywiście taka obietnica nic nie znaczy i musi być wsparta konkretnymi obietnicami, zobowiązaniami dotyczącymi pomocy finansowej i militarnej. I na szczycie NATO ma być zatwierdzony jakiś taki pakiet wsparcia finansowego na kolejny rok w wysokości 40 miliardów dolarów.
Ale kolejny rok to jest bardzo krótko, powiedzmy
sobie
szczerze.
Ale to niestety państwa demokratyczne właśnie tak działają w krótkiej perspektywie. Myślenie strategiczne jest domeną grupki, małej grupy strategów, natomiast decydenci polityczni kierują się krótkimi kalkulacjami krótkoterminowymi pod dyktando nastrojów społecznych.
To może Putin ma rację, jak będzie sprzedawał te wydarzenia teraz w Waszyngtonie jako słaby sygnał dla Ukrainy.
To jest sygnał, oczywiście nawet sam sekretarz generalny NATO mówi, że zależy, czy chcemy popatrzeć na szklankę, czy jest do połowy pełna, czy pusta. Jego zdaniem jest oczywiście i zadaniem jest przekonywanie, że jest do połowy pełna. I no, nie ulega wątpliwości, że mimo tych problemów jednak ta determinacja Zachodu jakoś udaje się utrzymać i spójność też większości, przynajmniej tych głównych państw.
Więc, no i właśnie o to za chwilę się zapytamy.
Dla Ukrainy będzie kontynuowane przynajmniej przez kolejny rok, a Rosja będzie ponosiła gigantyczne straty.
Czy to jest tylko najbliższy rok? Jak się przyjrzeć Zachodowi, to widzimy wyraźne zmiany. Francja wprawdzie nie wygrała Marine Le Pen, ale Jean-Luc Mélenchon przynajmniej ma analogiczne poglądy na temat NATO i Rosji jak Marine Le Pen. Holandia też widzimy wyraźne przesunięcie. No, Stany Zjednoczone nie wiemy, kto wygra. Może Putin ma rację. Wytrzymam jeszcze rok i będzie spokój.
No, wiedząc, jakie są te zagrożenia, podejmowane są takie działania, które mają je zminimalizować. No, one ich całkowicie nie eliminują, ale te dwustronne umowy, jakie są podpisywane z Ukrainą, o których wspomniałem, one mają obowiązywać przez 10 lat. Każda umowa jest zawierana na 10 lat. Oczywiście jest mechanizm wypowiedzenia, ale nie sądzę, żeby jakoś wiele państw się na coś takiego zdecydowało. I to ma zwiększyć prawdopodobieństwo, że to wsparcie będzie kontynuowane, żeby te kalkulacje rosyjskie właśnie związane z tym, że już na pewno za miesiąc, za pół roku, czy przy zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych wsparcie drastycznie zmniejszy się albo ustanie, żeby to ryzyko zmniejszyć. Sojusz też przygotowuje się na ten scenariusz, że Stany Zjednoczone po ewentualnym zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa zmniejszą albo wstrzymają wsparcie dla Ukrainy i dlatego na szczycie NATO ma być zatwierdzony nowy, ta decyzja o przejęciu przez Sojusz, przez NATO tej roli jako głównego koordynatora pomocy militarnej i szkoleniowej dla Ukrainy. Do tej pory było to robione na zasadzie dwustronnej i koordynowane przez tak zwany format z Rammstein pod przywództwem amerykańskim.
Wspomniał pan o tym, że Rosja będzie płacić gigantyczne koszty, ale jak się patrzy z zewnątrz, my tak do końca do wewnątrz nie mamy jakiegoś wielkiego wglądu, bo to jest dość w tej chwili już odizolowany reżim, to można odnieść wrażenie, że Rosja ma nieskończone siły, w porównaniu z Ukrainą przynajmniej, o tak bym powiedział.
To jest oczywiście fałszywy obraz, dlatego że siły ma też skończone i problemy polityczne i też organizacyjne z organizowaniem tych swoich zasobów też ma ogromne. Widać, że musi się wspierać już rekrutami z innych państw, stara się przyciągać ludzi z Afryki, z Nepalu.
Tak, bo
się boi, bo to będzie miało negatywne konsekwencje polityczne dla Putina i dla reżimu, więc widać, że ma też swoje ograniczenia. Ma problemy, jeśli chodzi o moce produkcyjne, musi się wspierać dostawami mało użytecznego sprzętu z Korei Północnej, ale ilości są.
Użyteczne, tak, też
oczywiście
zabija ludzi.
Zabija ludzi oczywiście i pomoc czy Korei Północnej, ale także Chin. I o tym też na szczycie NATO w Waszyngtonie będzie mowa i prawdopodobnie będzie mocniejszy język wskazujący na krytykujący czy potępiający wręcz Chiny za wsparcie dla Rosji. Niemniej ma problemy, ponosi straty olbrzymie. No, najoszczędniejsze kalkulacje to jest 120 tysięcy zabitych a prawdopodobnie około 500 000 zabitych i rannych.
Ale wydawać by się mogło, jak w Afganistanie było dużo ofiar, to coś się zaczęło w Rosji w Związku Sowieckim wtedy zmieniać. W tej chwili też wszyscy na to liczyli, może nie wszyscy, ale wielu ekspertów mówiło, przy takich ofiarach w końcu matki się podniosą, w końcu podniosą się rosyjskie kobiety. Nie podniosły się. Niektórzy eksperci rosyjscy mówią, one są wręcz zadowoleni, bo tych alkoholików wysłały na front, a zamiast tego, jak oni zginą, to mają pieniądze, żeby się przenieść na przykład do centralnej Rosji.
Z reguły nigdy to nie jest tak, że jeden czynnik wpływa na kalkulację decydenta. Musi być ich kilka i wydaje mi się, że ten wpływa też, ale w połączeniu z innymi dopiero można by Rosję zmusić do podjęcia jakichś negocjacji na... Musiałoby to na przykład się wiązać z tym, że Ukraina musiałaby pokazać, że jest w stanie zagrozić zdolności Rosji do kontrolowania tych terytoriów, które w tym momencie zajmuje, a to by wymagało między innymi zgody na poszerzenie tych celów na terytorium Rosji militarnych.
Będzie taka zgoda na tym szczycie?
Jak już został przekroczony jeden próg, czyli udzielono takiej zgody na atakowanie rosyjskich celów militarnych w okręgu białgorodzkim, to wydaje mi się, że w kolejnych tygodniach można spodziewać się zgody. Ale raczej nie w czasie szczytu, nie.
A obejmiemy kontrolą albo w jakiś sposób będziemy kontrolować ukraińskie niebo? O to prosiła Ukraina, także wicemarszałek Senatu Polski.
Znaczy widać przede wszystkim to, że jest problem właśnie i ze zdolnością Ukrainy do obrony tego, co kontroluje. Rosja się powolutku, bez jakiegoś wielkiego przełomu, ale jednak kilometr po kilometrze posuwa do przodu. Stąd się wzięły też te wypowiedzi prezydenta Macrona o tym, że będzie być może trzeba rozważyć wysłanie wojsk międzynarodowych na Ukrainę. Ale szuka się sposobów na to, jak zwiększyć to wsparcie dla Ukrainy przez też zaangażowanie na terytorium Ukrainy albo z terytorium państw członkowskich NATO. I jednym z tych właśnie obszarów analizy jest to, czy można by bronić ukraińskiego nieba z terytorium państw wschodniej flanki, takich jak Polska. Innym obszarem analizy wydaje mi się będzie to, czy na przykład jak już dostanie Ukraina samoloty F-16, czy mogłyby tymi samolotami mogliby latać tak zwani ochotnicy. No bo skoro Rosja się wspiera ochotnikami, to Zachód też mógłby się wspierać ochotnikami.
Czy ochotnicy to rozumiem wyszkoleni piloci już w innych armiach?
Wyszkoleni piloci, którym Zachód mógłby mówić, że my z tym nie mamy nic wspólnego, to nie są zorganizowane siły zbrojne.
Takie szkolenia są w każdym sklepie dla pilotów, tak można by powiedzieć.
Więc rozważenie ochotniczego zaangażowania na Ukrainie w różnym zakresie to jest kolejny obszar, który będzie analizowany i oczywiście samo szkolenie ukraińskich wojsk, które odbywa się głównie teraz na terytorium Polski i Niemiec, przede wszystkim Polski, i będzie też bardziej koordynowane, przejęte przez NATO. To będzie decyzja na szczycie zatwierdzona, ta rola nowego centrum, które w Bydgoszczy powstaje. Ale wydaje mi się, że też będziemy, tutaj to jest polski jakiś jeden z tych elementów oddziaływania, że będziemy przekonywać, że można zwiększyć skalę, czy w ogóle doprowadzić do szkolenia ukraińskich wojsk na terenie Ukrainy.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od Wojciecha Lorenca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.